Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest Małgorzata Bielang, pomorski kurator oświaty. Rozmawia Beata Gwoździewicz.
Dzień dobry pani kurator, witam państwa.
Dzień dobry.
Do 17 stycznia dzieci mają przerwę w nauce w ramach ferii. Dobra wiadomość jest taka, że mogą przebywać na wolnym powietrzu bez opieki dorosłych od 8 do 16. Wcześniej była taka izolacja, brak kontaktów z rówieśnikami. Jak to wpływa, proszę powiedzieć, na rozwój młodych ludzi? Ograniczmy się do szkoły podstawowej, dobrze?
Jeżeli chodzi o to pytanie, to za chwileczkę rzeczywiście trwają ferie zimowe, dwutygodniowe ferie zimowe dla województwa pomorskiego. Oznacza to, że na feriach przebywa około 310 tysięcy uczniów, zarówno z szkół podstawowych, jak i ze szkół ponadpodstawowych. To dobra wiadomość, ta, o której pani redaktor wspomniała, że uczniowie mogą wychodzić w trakcie dnia z domów. Do tej pory był obowiązek przebywania pomiędzy 8 a 16 dla młodzieży, dzieci do 16 roku życia w domach. Teraz korzystając z tej przerwy i czasu wolnego, przerwy od nauki, będą mogli również korzystać ze świeżego powietrza. Aczkolwiek jeżeli jest taka możliwość, to również zachęcane są do pozostania w domu ze względu na bezpieczeństwo. Wszyscy boimy się wirusa i nie chcemy się niepotrzebnie narażać.
Zdrowie najważniejsze, to nie podlega dyskusji.
Natomiast to, że zwłaszcza młodsze dzieci do tej pory pozostawały w domach, oczywiście jest takim tematem trudnym i na pewno ma to wpływ niekorzystny na to, na rozwój społeczny, zwłaszcza brak kontaktu z rówieśnikami jest taką trudnością, przeszkodą w socjalizacji dzieci. Także jest to ważne, żeby mogły przynajmniej przez jakiś czas w ciągu dnia spotkać się z rówieśnikami. Mogą korzystać w trakcie tych ferii z organizowanych półkolonii, bo taka forma wypoczynku jest dopuszczona.
Dla tych młodszych dzieci, tak?
W czasie pandemii dla dzieci z klasy od 1 do 4. I w województwie pomorskim takie półkolonie są organizowane. Dosyć dużo jest tych wypoczynków zgłoszonych do Kuratorium Oświaty. Zarejestrowaliśmy przed kilkoma dniami ponad 300 zgłoszeń. Zarejestrowaliśmy około 150 półkolonii. I cały czas napływają zgłoszenia. To odbywa się systematycznie.
Pani kurator, mówiliśmy, że to zdrowie jest najważniejsze. To proszę powiedzieć, kiedy nauczyciele w tych najmłodszych klasach 1-3 szkół podstawowych będą mogli przetestować się na obecność koronawirusa? Ilu chętnych nauczycieli?
Już przed Bożym Narodzeniem w takiej współpracy bardzo ścisłej z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną kuratorium przekazało informację dyrektorom szkół, aby zgłaszali chętne osoby spośród nauczycieli klas 1-3, jak również personelu szkoły do tak zwanych wymazów. I te badania rozpoczną się w najbliższy poniedziałek na terenie całego województwa. Zgłosiło się około 12 tysięcy osób, nauczycieli i kadry pracującej w szkołach.
A w jaki sposób jest tłumaczone to, że wykonywane są testy nauczycielom tylko tych młodszych klas?
Badania przesiewowe w kierunku COVID-a są prowadzone dla tej grupy nauczycieli z racji takiej, że planowany jest ewentualny powrót dzieci młodszych do szkół po feriach. Wszystko to zależy od rozwoju pandemii. Jeżeli liczba zachorowań w kraju nie będzie rosła, to prawdopodobny jest powrót dzieci młodszych, na początek dzieci młodszych do szkół, do nauczania stacjonarnego. Później planowany jest również powrót młodzieży klas maturalnych, jak również ósmych klas. Natomiast tak jak powiedziałam, to są plany, natomiast jak będzie, to życie pokaże.
A proszę powiedzieć, jeśli chodzi o zasady bezpieczeństwa, jak pani mówi, na początek w tych klasach 1-3, jakie będą zabezpieczenia dodatkowe, czy tak jak dotychczas?
Te zasady już dawno zostały określone, wytyczne głównego inspektora sanitarnego, ministra zdrowia, ministra ówczesnego edukacji narodowej, zostały opracowane i obecnie obowiązują również wszystkich. Jeżeli dzieci wróciłyby do szkół, te zasady będą stosowane niezmiennie. Oczywiście powrót dzieci do szkół musi być mądry, musi być bezpieczny, a więc bezwzględnie muszą być stosowane zasady higieny i te tak zwane obostrzenia. To również obowiązuje teraz w trakcie organizowanych w czasie ferii półkolonii. Jeżeli dzieci uczestniczą w takich formach wypoczynku, to muszą być bezwzględnie stosowane zasady bezpieczeństwa i są stosowane. Wiemy to, ponieważ wizytatorzy, kuratorium oświaty kontrolują półkolonie i sprawdzają, czy zasady i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa na półkoloniach są stosowane. Między innymi są to takie zasady, jak choćby to, że w danej grupie nie może być więcej niż 12 uczestników. Skład grupy też powinien być w miarę możliwości stały. Poza tym dzieci powinny przebywać w jednym pomieszczeniu, a więc w jednej sali dydaktycznej czy w jednej sali gimnastycznej. Oczywiście jest szereg innych zasad, które organizatorzy półkolonii stosują. I to samo będzie, jeżeli dzieci wrócą do zajęć stacjonarnych. To znaczy oczywiście to samo, mam na myśli stosowne zasady i wytyczne określone wcześniej dla nauczania stacjonarnego.
To będzie bardzo długi semestr. Jeśli młodzież wróci do szkół 18 stycznia, czy to stacjonarnie, czy zdalnie, ale 18 stycznia rozpocznie się ten semestr, ma się zakończyć 25 czerwca. Ta nauka będzie bardzo długa. Wiemy, że podstawa programowa w czasie pandemii została ograniczona, ale czy dla poszczególnych etapów kształcenia konkretnie, czy tylko dla ósmoklasistów?
Trzeba na to spojrzeć troszeczkę z innej strony. Przede wszystkim zostały określone w kontekście zbliżających się egzaminów zewnętrznych, a więc egzaminu ósmoklasisty i matury. Zostały określone wymagania egzaminacyjne i to chyba ma pani redaktor na myśli. Podstawy programowe nauczyciele realizują tak jak do tej pory. Oczywiście warunki, w których to czynią, jak wiemy, są dostosowane do obecnej sytuacji epidemiologicznej, a więc również do formy prowadzonego kształcenia. Jeżeli nauczanie odbywa się w sposób zdalny, to podstawy programowe realizowane są z uwzględnieniem właśnie tego sposobu nauczania.
Czyli wszystkie lektury, wszystkie działania matematyczne przewidziane dla danej klasy mają być zrealizowane, tak?
Podstawa programowa jest realizowana w miarę możliwości. Zawsze nauczyciel ma taką kompetencję, że można dostosować podstawę programową do możliwości uczniów i do warunków, w których nauczanie się odbywa. Jest to około 20% treści podstawy programowej, ale generalnie nauczyciele dążą do realizacji w pełni podstawy programowej z poszczególnych edukacji czy przedmiotów nauczania.
Ja wiem, że bardzo nauczyciele się starają, ale też są takie opinie, głosy nauczycieli, że uczniowie jakby troszeczkę mniej, przynajmniej część z nich, mniej uważnie przykłada się do lekcji. Czy te braki, które teraz, zaległości, które sobie uczniowie stworzą, uda się potem nadrobić? Czy nauczyciel będzie miał troszeczkę czasu, żeby poświęcić uwagę tym partiom materiału, którym dzieci nie podołały w czasie tej nauki zdalnej?
To jest szeroki temat. Pani redaktor, zawsze niezależnie od sytuacji pandemicznej tak było i nauczyciele, zwłaszcza z tym dłuższym stażem pracy, doskonale to wiedzą i stosują na co dzień w swojej pracy, że jeżeli z jakiegoś powodu, choćby dłuższej choroby nauczyciela, powstają jakieś zaległości czy braki w danej klasie, to nauczyciel ma obowiązek wrócić do danej partii materiału i ją uzupełnić, czy utrwalić, powtórzyć. Tutaj trzeba mieć na myśli to, że jakby w najtrudniejszej sytuacji na pewno znajdują się ósmoklasiści i maturzyści, którzy kończą etapy edukacyjne. Jeśli chodzi o inne klasy, młodsze klasy z poszczególnych etapów edukacyjnych, to zawsze jest taka możliwość, że jeżeli w danym roku, nawet jeśli jakaś część partia materiału nie zostanie tak dokładnie, proszę wybaczyć określenie, przerobiona, to w kolejnym roku szkolnym, w całym cyklu, w całym trakcie całego etapu edukacyjnego, nauczyciel jest w stanie to nadrobić. Także to jest ta odpowiedź. No, my oczywiście nie wiemy, jak długo potrwa pandemia. Wiemy tylko tyle, że jesteśmy już drugi rok szkolny w takiej sytuacji, że to nauczanie jest utrudnione. Ale tak jak pani redaktor zauważyła, pomimo tych wszystkich trudności, nauczanie odbywa się w tym roku szkolnym na początku w sposób stacjonarny bądź hybrydowy. Teraz już od dłuższego czasu w sposób zdalny, jednakże nauczyciele realizują podstawy programowe, prowadzą nauczanie, przeprowadzili teraz już z końcem semestru klasyfikację uczniów i zdaje się, że w tych warunkach, jakie są, podkreślam, w tych, jakie są, robią wszystko, aby nauczanie odbywało się z jak największą korzyścią, a jak najmniejszą stratą dla uczniów.
A dużo skarg wpływa do kuratorium na tę naukę zdalną właśnie zarówno od nauczycieli, dyrektorów szkół, jak i od rodziców?
Tutaj bardzo szczerze chciałabym podkreślić, że w tym ostatnim okresie, już od listopada do końca semestru, takich uwag było zdecydowanie mniej ze strony rodziców w porównaniu z tym okresem pierwszym jeszcze ubiegłego roku szkolnego, więc od marca do wakacji. Zdarzają się sygnały, ale są to raczej pojedyncze sytuacje.
Czyli jakby coraz lepiej opanowana sytuacja nauki zdalnej, tak?
Zdecydowanie tak można powiedzieć. Na pewno ma to też jakby no, z różnych powodów tak się dzieje, ponieważ po pierwsze już wszyscy mamy większe doświadczenie w takim nauczaniu, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie bardziej są do tego przyzwyczajeni. Również rodzice troszkę inaczej postrzegają nauczanie zdalne. Poza tym na pewno już jakby udoskonalone są różne metody pracy zdalnej. Idzie to rzeczywiście coraz lepiej, aczkolwiek wszyscy tęsknimy i tęsknią nauczyciele i uczniowie i rodzice do tego, żeby wrócić do nauczania stacjonarnego. Ale takie są marzenia, takie są plany, ale wszystko to, jak wiemy, nie zależy od nas.
Duże nadzieje też pokładamy w szczepieniach. Czy nauczyciele zapisują się na te szczepienia w swoich szkołach?
Są plany, tak jak wiemy, zgodnie z Narodowym Planem Szczepień. Nauczyciele są w tej grupie, która oczekuje na szczepienia. Jak to będzie przebiegało szczegółowo, dowiemy się wkrótce. Natomiast jest to grupa, która jest przewidziana do w miarę wczesnego zaszczepienia, tak żeby zarówno ta grupa zawodowa, jak i uczniowie, wszystkie osoby pracujące w szkołach były bezpieczne.
Pani kurator, pozwoli pani jeszcze jedno pytanie od naszych słuchaczy przed uczniami, nauczycielami. Trudny czas właśnie przygotowania uczniów do egzaminów ósmoklasisty. I pytanie jest takie, jak będzie przebiegała rekrutacja do szkół średnich? Czy bardziej pod uwagę będzie brane świadectwo czy egzamin ósmoklasisty? Czy jedno i drugie?
Tutaj jedno i drugie, pani redaktor, zasady rekrutacyjne, jeśli chodzi o ubieganie się o miejsce w szkołach ponadpodstawowych czy, bo o tych mówimy, tak, o ósmoklasistach, nie zmieniają się. Przynajmniej do tej pory nie mam żadnej informacji, żadnej wiedzy, żeby miały się zmienić. A więc jedno i drugie zgodnie z zasadami rekrutacji i inne czynniki czy inne elementy, które są brane do tej pory pod uwagę przy rekrutacji, będą zmieniane.
Więc teraz zostawmy przynajmniej na chwilę szkołę i życzymy uczniom odrobiny wytchnienia, radości w czasie ferii i oczywiście zdrowia. Zdrowia, zdrowia, zdrowia i tego zdrowego powrotu do szkoły, także nauczycielom, pani kurator i państwu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Życzę wszystkim zdrowia uczniom i nauczycielom, wypoczynku, bo jeszcze mamy kilka dni ferii.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do usłyszenia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.